Za rzadko tu bywam, odezwał się Emhyr. Dziewczyna milczała. Za rzadko tu przyjeżdżam, powtórzył odwracając się, a to piękne i tchnące spokojem miejsce. Piękna okolica. Zgadzasz się ze mną?
Tak, wasza cesarska mość.
W powietrzu czuję się już wiosnę. Mam rację?
Tak, wasza cesarska mość.
Z dołu, z podwórca, słychać było śpiew zakłócany brzękiem, szczękiem i dzwonieniem podków. Eskorta, poinformowana, że cesarz rozkazał wyjazd, pospiesznie szykowała się do drogi. Emhyr pamiętał, że wśród gwardzistów był jeden, który śpiewał. Często i niezależnie od okoliczności. Pojrzyj na mnie miłościwie, oczęty buławemi. Obdarzże mnie litościwie wdziękami swojemi. Wspomnij na mnie litościwie i w tej porze nocnej nie odmawiaj miłościwie wzajemności mocnej. Ładna balelada, powiedział w zamyśleniu, dotykając palcami ciężkiego, złotego cesarskiego alżbandu. Ładna wasza cesarska mość. Watier zapewnia mnie, że jest już na tropie Wilgeforca, że odnalezienie go jest kwestią dni, najwyżej tygodni. Głowy zdrajców spadną, a do Nilfgaardu sprowadzona zostanie prawdziwa Cirilla, królowa Cintry. A zanim do Nilfgaardu przybędzie autentyczna Ciri, trzeba będzie coś zrobić z sobowtórem. Unieś głowę. Posłuchała. Masz jakieś życzenia? Spytał nagle ostro. Skargi, prośby? Nie, wasza cesarska wysokość, nie mam. Doprawdy? No to ciekawe. No ale przecież nie mogę ci rozkazać, by śmiała. Unieś głowę, jak przystoi princesie. Stella chyba nauczyła cię manier.
Tak, wasza cesarska mość.
A w rzeczy samej dobrze ją wyuczyli, pomyślał. Najpierw Riens, potem Stella. Dobrze wyuczyli roli i kwestii, grożąc zapewne, że za omyłkę lub błąd zapłaci torturą i śmiercią. Ostrzegli, że będzie musiała grać przed surowym, niewybaczającym błędów audytorium, przed strasznym Emhyrem Varemrajsem, cesarzem Nilfgaardu. Jak masz na imię? Spytał ostro. Cirilla Fiona Ellen Rhiannon. Prawdziwe imię. Cirilla Fiona, nie nadużywaj mojej cierpliwości, imię.
Cirilla? Głos dziewczyny złamał się jak patyczek.
Fiona? Dość na wielkie słońce, powiedział przez zaciśnięte zęby. Dość!
Głośno pociągnęła nosem.
Wbrew etykiecie. Usta jej dygotały, ale tego etykieta nie zabraniała.
Uspokój się, rozkazał, ale głosem cichym i prawie łagodnym. Czego się lękasz? Wstydzisz się własnego imienia? Boisz się go wyznać? Wiąże się z nim coś, co jest nieprzyjemne? Jeżeli pytam, to tylko dlatego, że chciałbym móc zwrócić się do ciebie twoim prawdziwym imieniem. Ale muszę wiedzieć, jak ono brzmi.
Nijako, odpowiedziała, a wielkie oczy zabłysły jej nagle jak podświetlone płomieniem szmaragdy.
Bo jest to imię nijakie, wasza cesarska mość. Imię w sam raz dla kogoś, kto jest nikim. Tak długo, jak jestem Cirillą Fioną, coś znaczę. Tak długo, jak...
Głos uwiązł jej w krtani tak raptownie, że odruchowo uniosła ręce ku szyi, jak gdyby to, co na niej miała, to nie była kolia, lecz dławiąca garota. Emhyr wciąż mierzył ją wzrokiem, nadal pełen uznania dla Stelli Congreve. Jednocześnie czuł złość. Złość nieuzasadnioną. I przez to tak złą. Czego ja chcę od tego dzieciaka, pomyślał, czując jak złość wzbiera w nim, jak wrze, jak pęcznieje pianą niby zupa w kotle. Czego ja chcę od dzieciaka, którego...
Wiedz, że nie miałem nic wspólnego z twoim uprowadzeniem, dziewczyno, powiedział ostro. Nie miałem nic wspólnego z twoim porwaniem. Nie wydałem takich rozkazów. Oszukano mnie.
Był wściekły na siebie, świadom, że popełnia błąd. Należało już dawno zakończyć tę rozmowę. Zakończyć ją wyniośle, władczo, groźnie. O imperatorsku. Należało zapomnieć o tej dziewczynie i o jej zielonych oczach. Ta dziewczyna nie istniała. Była sobowtórem, imitacją. Nie miała nawet imienia. Była nikim.
A imperator nie rozmawia z kimś, kto jest nikim. Imperator nie przyznaje się do pomyłek przed kimś, kto jest nikim. Imperator nie prosi o wybaczenie, nie kaja się przed kimś, kto...
Wybacz mi, powiedział, a słowa były obce, niemile kleiły się do warg. Popełniłem błąd.
Tak, to prawda, jestem winny tego, co cię spotkało. Zawiniłem. Ale daję ci moje słowo, że nic ci już nie grozi. Nie spotka cię już nic złego. Żadna krzywda, żadna ujma, żadna przykrość. Nie musisz się bać.
Nie boję się. Podniosła głowę i wbrew etykiecie spojrzała mu prosto w oczy.
Emhyr drgnął, ugodzony uczciwością i ufnością jej wzroku.
Natychmiast wyprostował się cesarski i wyniosły aż do obrzydzenia.
Proś mnie o co chcesz.
Spojrzała na niego znowu, a on mimowolnie przypomniał sobie te niezliczone okazje, gdy w ten właśnie sposób kupował sobie spokój sumienia za wyrządzoną komuś podłość, w skrytości ducha ciesząc się niecnie, że tak tanio płaci.
Proś mnie o co chcesz, powtórzył, a przez to, że był już zmęczony, głos jego zyskał nagle na człowieczeństwie. Spełnię każde twe życzenie.
Niech nie patrzy na mnie, pomyślał. Nie zniosę jej spojrzenia. Ludzie podobno boją się patrzeć na mnie.
No, czego ja się boję?
Gdzieś mam Vatiera de Rideau i jego rację stanu. Jeśli ona poprosi, każę ją zawieść do domu, tam skąd ją uprowadzili. Każę ją tam zawieść w złotej poszustnej karocy. Wystarczy, że poprosi.
Proś mnie o co chcesz, powtórzył.
Dziękuję waszej cesarskiej mości, powiedziała dziewczyna spuszczając oczy. Wasza cesarska mość jest bardzo szlachetna i hojna. Jeśli mogę mieć prośbę,
mów.
Chciałabym móc tu zostać. Tu, w Darnowan, u pani Stelli.
Nie był zdziwiony. Przeczuwał coś takiego.
Takt powstrzymywał go przed pytaniami, które byłyby upokarzające dla obojga.
Dałem słowo, rzekł zimno. Niech więc stanie się wedle twej woli.
Dziękuję waszej cesarskiej mości.
Dałem słowo, powtórzył starając się uniknąć jej wzroku, i dotrzymam go.
Myślę jednak, że wybrałaś źle. Wyraziłaś nie to życzenie, co trzeba. Gdybyś zmieniła zdanie,
nie zmienię, powiedziała, gdy jasnym się stało, że cesarz nie dokończy. Po co miałabym zmieniać?
Wybrałam panią Stellę. Wybrałam rzeczy, których w życiu zaznałam tak mało. Dom, ciepło, dobroć,
serce.
Nie można popełnić błędu, wybierając coś takiego.
Biedna, naiwna istotko, pomyślał cesarz Emhyr var Emrais. That win a dan in Carn ep Morwood. Biały płomień tańczący na kurhanach wrogów.
Właśnie wybierając coś takiego, popełnia się najstraszliwsze pomyłki.
Ale coś, może dalekie zapomniane wspomnienie, powstrzymało cesarza przed tym, by powiedzieć to na głos.
Interesujące, powiedziała Nimue, wysłuchawszy relacji.
Rzeczywiście interesujący sen. Były jeszcze jakieś inne?
Ba. Condwiramus szybkim i pewnym uderzeniem noża ścięła czubek jajka. Wciąż jeszcze w głowie mi się kręci po tej rewii, ale to normalne. Pierwsza noc na nowym miejscu zawsze przynosi szaleńcze sny.
Wiesz, Nimue, mówią o nas, śniączkach, że nasz talent nie na tym polega, że śnimy. Jeśli pominąć wizję w transie czy pod hipnozą, nasze marzenia senne nie różnią się od snów innych ludzi ani intensywnością, ani bogactwem, ani ładunkiem prekognicyjnym. Nas wyróżnia i o naszym talencie przesądza coś zupełnie innego.
My pamiętamy sny. Rzadko kiedy zapominamy, co się nam śniło.
Bo macie nietypową i tylko wam właściwą pracę gruczołów dokrewnych, ucięła pani jeziora. Wasze sny, to trywializując nieco, nic innego jak wydzielone do organizmu endorfiny. Jak większość dzikich talentów magicznych, także i wasz jest prozaicznie organiczny.
Ale po co ja mówię o czymś, co sama świetnie wiesz?
Słucham cię, jakież to sny jeszcze pamiętasz?
Młody chłopak, zmarszczyła brwi Condwirarmus, wędrujący wśród pustych pól z tobołkiem na ramieniu. Pola są puste, wiosenne. Wierzby przy drogach i na miedzach. Wierzby krzywe, dziuplaste, rozczapierzone. Gołe, jeszcze nie zazielenione. Chłopak idzie, rozgląda się. Zapada noc. Na niebie pojawiają się gwiazdy. Jedna z nich jest ruchoma. To kometa, czerwonawa, migotliwa iskra, z kosem przecinająca nieboskłon.
Brawo, uśmiechnęła się Nimue. Choć pojęcia nie mam, o kim śniłaś, można przynajmniej precyzyjnie określić datę tego zdarzenia. Czerwona kometa była widoczna przez 6 dni wiosną roku zawarcia pokoju cintryjskiego, dokładnie w pierwszych dniach marca. A w pozostałych snach też wystąpiły jakieś datowniki?
Moje sny, prychnęła Condwirarmus soląc jajko, to nie kalendarz rolniczy. Nie mają tabliczek z datami, ale żeby być ścisłą, śniłam sen o bitwie pod Brenną. Pewnie napatrzywszy się na płótno Mikołaja Sertozy w twojej galerii. A data bitwy pod Brenną też jest znana. To ta sama data co rok komety. Mylę się?
Nie mylisz się. Coś szczególnego było w tym śnie o bitwie?
Nie. Kotłowani na koni, ludzi i broni. Ludzie tłukli się i wrzeszczeli. Ktoś, zapewne nienormalny, wył. Orły, orły!
Co jeszcze? Mówiłaś, że snów była cała rewia.
Nie pamiętam.
Condwirarmus urwała. Nimue uśmiechnęła się.
No dobrze, adeptka hardo zadarła nos, nie pozwalając pani jeziora na złośliwy komentarz. Owszem, czasami zapominam, nikt nie jest doskonały. Powtarzam, moje sny to wizje, nie fiszki biblioteczne.
Wiem o tym, ucięła Nimue.
To nie jest egzamin twoich śniących zdolności. To jest analiza legendy, jej zagadek i białych plam.
Idzie nam zresztą całkiem nieźle. Już w pierwszych snach rozszyfrowałaś dziewczynę z portretu, owego sobowtóra Ciri, którym Wilgefortz usiłował oszukać cesarza Emhyra. Przerwały, bo do kuchni wszedł król rybak. Ukłoniwszy się i zaburczawszy, wziął z kredensu chleb, dwojaki i płócienne zawiniątko. Wyszedł, nie zapominając ukłonić się i zaburczeć.
Mocno utyka, rzekła Nimue pozornie od niechcenia. Był ciężko ranny. Dzik rozpruł mu nogę na polowaniu, dlatego spędza tyle czasu na łodzi. Przy wiosłach i łowieniu ryb rana mu nie przeszkadza. Na łodzi zapomina o kalectwie. To bardzo przyzwoity i dobry człowiek. A ja...
Condwirarmus milczała grzecznie. Potrzebuję mężczyzny, wyjaśniła rzeczowo mała czarodziejka.
Ja też, pomyślała adeptka. Cholera, gdy tylko wrócę do akademii, zaraz pozwolę się komuś zbałamucić. Celibat jest dobry, ale nie dłużej niż 1 semestr.
Nimue chrząknęła. Jeśli skończyłaś śniadać i marzyć, chodźmy do biblioteki.
A wróćmy do twego snu. Nimue otworzyła teczkę, przerzuciła kilka wykonanych sepią akwarelek, wyjęła jedną. Condwirarmus rozpoznała od razu. Audiencja w Lochgrim? Oczywiście. Sobowtór zostaje przedstawiony na cesarskim dworze. Emhyr udaje, że dał się podejść, robi dobrą minę do złej gry. Oto, spójrz, ambasadorzy Królestw Północnych, dla których ten spektakl się odgrywa. Tu zaś widzimy nilfgaardzkich djuków, których spotkał afront. Cesarz odtrącił ich córki, zlekceważył koligacyjne oferty. Żądni zemsty szepczą nachyleni ku sobie, knują już spisek i mord. Dziewczyna sobowtór stoi z pochyloną głową. Malarz, by podkreślić tajemniczość, ustroił ją nawet w kryjący rysy twarzy facelet. I nic więcej, podjęła po chwili czarodziejka, nie wiemy o fałszywej Ciri. Żadna z wersji legendy nie podaje, co się z owym sobowtórem stało później.
Należy się jednak domyślać, rzekła ze smutkiem Condwirarmus, że los dziewczyny nie był do pozazdroszczenia. Gdy Emhyr zdobył oryginał, a przecież wiemy, że zdobył, pozbył się falsyfikatu. Gdy śniłam, nie wyczułam tragedii, W zasadzie powinnam coś odczuć, gdyby... Z drugiej strony to, co widzę w snach, to niekoniecznie jest realna prawda. Jak każdy człowiek śnie marzenia, pragnienia, tęsknoty i lęki. Wiem. Dyskutowały do obiadu, przeglądając teczki i fascykuły grafik. Królowi rybakowi poszczęścił się widać połów, bo na obiad był łosoś z rusztu. Na kolację też. W nocy Condwiramus spała źle. Za bardzo się objadła. Nie wyśniła nic. Była tym trochę przygnębiona i zawstydzona. Ale Nimue nie przejęła się w ogóle. Mamy czas, powiedziała. Przed nami jeszcze wiele nocy. Wieża Inisvitr miała kilka łazienek iście luksusowych. Jasnych od marmuru i lśniących od mosiądzu, ogrzewanych hipokaustonem mieszczącym się gdzieś w piwnicach. Condwiramus nie krępowała się okupować wanny godzinami, ale i tak co jakiś czas spotykała się z Nimue w łaźni, malutkiej drewnianej budce z wychodzącym w jezioro pomostem. Mokre, dyszące parą buchającą z polewanych kamieni, siadywały obie na ławeczkach, chłoszcząc się od niechcenia brzozowymi miotełkami, a słony pot ściekał im do oczu. Jeśli dobrze zrozumiałam, Condwiramus otarła twarz, moja praktyka na Inisvitr ma polegać na tym, żeby wyjaśnić wszystkie białe plamy legendy o Wiedźminie i Wiedźmince. Dobrze zrozumiałaś. Za dnia, poprzez oglądanie grafiki i dyskusje, mam się podładowywać do snu, aby w nocy móc wyśnić prawdziwą, nikomu nieznaną wersję danego zdarzenia. Tym razem Nimue nawet nie uznała za konieczne, by potwierdzać. Smagnęła się tylko kilka razy miotełką, wstała, chlusnęła wodą na rozpalone kamienie. Para buchnęła. Gorąco na moment pozbawiło oddechu. Nimue wylała na siebie resztę wody z cebrzyka. Condwiramus podziwiała jej figurę. Choć malutka, czarodziejka była zbudowana nad wyraz proporcjonalnie. Kształtów i jędrnej skóry mogła pozazdrościć jej 20-latka. Condwiramus, niedaleko szukając, miała lat 24 i zazdrościła. Jeśli nawet coś wyśnie, podjęła znowu ocierając spoconą twarz, skąd będziemy miały pewność, że śnię wersje prawdziwe? Doprawdy nie wiem, o tym za chwilę, ucięła Nimue. Na zewnątrz. Dosyć już mam siedzenia w tym ukropie. Schłódźmy się, a potem pogadamy. To też należało do rytuału. Wybiegły z łaźni, klaszcząc bosymi stopami po deskach pomostu, potem skoczyły w jezioro, wydając dzikie wrzaski. Popluskawszy się, wyszły na pomost, wykręcały włosy. Król rybak, zaalarmowany pluskiem i piskiem, obejrzał się na swojej łodzi, popatrzył, przysłaniając oczy dłonią, ale zaraz odwrócił się i zajął rybackimi akcesoriami. Condwiramus takie zachowanie uważała za obelżywe i karygodne. Jej opinia o królu rybaku bardzo wzrosła, gdy zauważyła, że czas, którego nie spędzał na łowieniu, poświęcał czytaniu. Chodził z książką nawet do klozetu. A było to ni mniej, ni więcej tylko Speculum Aureum, dzieło poważne i trudne. Jeżeli więc nawet w pierwszych dniach pobytu na Inisvitr Condwiramus odrobinę dziwiła się Nimue, to już dawno przestała. Stawało się jasne, że król rybak był chamem i gburem jedynie z pozoru, względnie z bezpiecznej mimikry. Tym niemniej, pomyślała Condwiramus, obelgą i niewybaczalnym afrontem jest odwracanie się ku wędkom i błyszczom, gdy po pomoście paradują dwie nagie niewiasty o ciałach godnych nimf, od których oczu nie powinno się móc oderwać. Jeśli coś wyśnie, wróciła do tematu, trąc piersi ręcznikiem, jaka będzie gwarancja, że śniłam wersje prawdziwe? Znam wszystkie wersje literackie legendy, od pół wieku poezji Jaskra po panią jeziora Andrei Rawiksa. Znam wielebnego żara, znam wszystkie opracowania naukowe, a o edycjach popularnych nawet nie wspominam. Te wszystkie lektury zostawiły ślad, wywarły wpływ. Nie jestem w stanie wyeliminować tego z moich snów. Czy jest szansa przedrzeć się przez fikcję i wyśnić prawdę? Jest. Jak duża? Równa tej. Nimue ruchem głowy wskazała łódź na jeziorze. Jaką ma król rybak? Sama widzisz. Bez wytchnienia zarzuca swoje haki. Zaczepia zielsko, korzenie, zatopione karcze, pnie, stare buty, topielców i kadłub wie co jeszcze. Ale od czasu do czasu coś tam złowi. Szczęśliwych łowów zatem, westchnęła Kondwiramurs ubierając się. Zarzucajmy przynętę i łówmy. Szukajmy prawdziwych wersji legendy. Odpruwajmy tapicerkę i podszewkę. Opukujmy kufer w poszukiwaniu drugiego dna. A co, jeśli drugiego dna nie ma? Przy całym szacunku, Nimue, nie jesteśmy pierwsze na tym łowisku. Jaka jest szansa, że jakikolwiek szczegół i detal umknął uwadze watach badaczy, którzy łowili przed nami? Że zostawili nam choćby jedną rybkę? Zostawili, stwierdziła z przekonaniem Nimue, rozczesując mokre włosy. To, czego sami nie wiedzieli, zatynkowali konfabulacją i pięknosłowiem. Lub zbyli milczeniem. Na przykład? Zimowy pobyt Wiedźmina w Toussaint, żeby daleko nie szukać. Wszystkie wersje legendy zbywają ten epizod krótkim zdaniem. Bohaterowie spędzili zimę w Toussaint. Nawet Jaskier, który swoim wyczynom w tym księstwie poświęcił dwa rozdziały, na temat Wiedźmina jest zaskakująco enigmatyczny. Czy nie warto by więc dowiedzieć się, co się wydarzyło tej zimy? Po ucieczce z Belhaven i spotkaniu z elfem Avalachem w podziemnym kompleksie Tir na Beaarain? Po potyczce w Caed Mirkvith i przygodzie z druidkami? Co robił Wiedźmin w Toussaint od października do stycznia? Co robił? Zimował, parsknęła adeptka. Nie mógł przed odwilżą sforsować przełęczy, więc zimował i nudził się. Nie dziwota, że późniejsi autorzy załatwiali ten nudny fragment lakonicznym minęła zima. No, ale skoro trzeba, spróbuję coś wyśnić. Mamy jakieś obrazy lub rysunki? Nimue uśmiechnęła się. Mamy nawet jeden rysunek na rysunku. Naskalny fresk przedstawiał scenę myśliwską. Chude, zarysowane niedbałymi ruchami pędzla ludziki z włókami i dzidami ścigały w dzikich podskokach wielkiego i fioletowego bizona. Bizon miał na boku tygrysie pręgi, a nad jego lirowato wygiętymi rogami unosiło się coś, co przypominało ważkę. To więc, pokiwał głową Regis, jest owo malowidło wymalowane przez elfa Avalakha. Elfa, który dużo wiedział. Tak, potwierdził sucho Geralt. To jest właśnie to malowidło. Problem polega na tym, że w dokładnie spenetrowanych przez nas jaskiniach nie ma śladu ani elfów, ani innych stworów, o których napomykałeś. Byli tu. Teraz pochowali się. Albo wynieśli. O, to fakt bezsporny. Nie zapominaj, posłuchania udzielono ci wyłącznie za wstawiennictwem Flaminiki. Widocznie uznano, że jednego posłuchania wystarczy. Po tym, gdy Flaminika w sposób dość kategoryczny odmówiła współpracy, naprawdę nie wiem, co jeszcze możesz zrobić. Łazimy po tych jaskiniach cały dzień. Nie mogę oprzeć się wrażeniu, że bezsensownie. Ja też, powiedział Wiedźmin gorzko. Nie mogę oprzeć się takiemu wrażeniu. Nigdy nie zrozumiem elfów. Ale wiem już przynajmniej, dlaczego większość ludzi nie przepada za nimi. Bo trudno oprzeć się wrażeniu, że one z nas drwią. We wszystkim, co robią, co mówią, co myślą, elfy drwią z nas. Szydzą. Kpią. Przemawia przez ciebie antropomorfizm. Może trochę, ale wrażenie pozostaje. Co robimy? Wracamy do Caed Mirkvith, do Kahira, któremu już pewnie druidki podleczyły oskalpowaną łepetynę. A potem wsiadamy na konie i korzystamy z zaproszenia księżnej Anny Henriety. Nie rób min, wampirze. Milwa ma połamane żebra, Kahir rozwalony łeb. Trochę odpoczynku w Toussaint dobrze zrobi obojgu. Trzeba też wyplątać Jaskra z afery, bo zdaje się, że nieźle się wplątał. No cóż, westchnął Regis, niech tak się stanie. Będę musiał trzymać się z daleka od zwierciadeł i psów, uważać na czarodziejów i telepatów. Gdyby mnie mimo to zdemaskowano, liczę na ciebie. Możesz liczyć, odrzekł poważnie Geralt. Nie zostawię cię w potrzebie, druhu. Wampir uśmiechnął się, a ponieważ byli sami, pełnym garniturem kłów. Druhu? Przemawia przeze mnie antropomorfizm. A dalej, wychodzimy z tych pieczar, druhu. Bo tutaj możemy znaleźć wyłącznie reumatyzm. Wyłącznie. Chyba, że... Geralt. Tir na Barian, elfia nekropolia, zgodnie z tym, co widziałeś, jest naskalnym malowidłem. Dokładnie za tą ścianą. Można by się tam dostać, gdyby... No wiesz... Gdyby to rozwalić. Nie myślałeś o tym? Nie. Nie myślałem. Królowi Rybakowi znowu się powiodło, bo na kolację były wędzone palie. Ryby były tak smaczne, że nauka poszła w las. Condwiramurs objadła się znowu. Condwiramurs odbiło się wędzoną palią. Pora spać, pomyślała po raz drugi, łapiąc się na tym, że stronę książki przewraca machinalnie, wcale nie rejestrując treści. Czas na sen. Ziewnęła. Odłożyła książkę. Rozrzuciła poduszki, zmieniając układ z czytelniczego na rekreacyjny. Zaklęciem zgasiła lampę. Komnata momentalnie utonęła w nieprzebitym i gęstym jak melasa mroku. Ciężkie, welurowe kotary były szczelnie zaciągnięte. Adeptka dawno już zdążyła wypraktykować, że w ciemnościach śni lepiej. Co wybrać? Pomyślała, przeciągając się i wiercąc na prześcieradle. Iść na oneiroidalny żywioł, czy spróbować się kotwiczyć?